W niedzielę jako Polacy wybieraliśmy prezydenta na kolejną kadencję, na kolejne 5 lat. Ten okres przedwyborczy, powyborczy był, wciąż jest czasem różnych napięć, gorących dyskusji, konfliktów. Również ma to miejsce pośród chrześcijan ewangelicznych. Jako chrześcijanie oczywiście również angażujemy się w życie naszej ziemskiej ojczyzny, ponieważ jest to po prostu Boży nakaz, do tego jesteśmy wezwani. Robimy to, ponieważ roszczenia Pana Jezusa są nie tylko duchowe, ale są też nieuchronnie polityczne. Oczywiście jego władza nie jest zaprowadzana politycznymi środkami, jakimiś uchwałami sejmowymi. Jego władza jest zaprowadzana poprzez moc Słowa Bożego, moc Ducha Świętego. A śpiewamy niemal co tydzień. Jezus jest Panem. To niesie ze sobą konkret, może się być, wydawać dziwny. Po pierwsze, jest to, które powinien usłyszeć nie tylko prezydent, nie tylko rządzący, do króla powołany, czy przepraszam, kościół, którzy chodzą. Ale powiedzmy, dzisiaj nie ma tutaj polityków chyba. Po co głosić kazanie? No, a jeżeli są, Jeremiasz, Natan, nie, Bożą wolę, z wiarą, że Bóg zadba o to, aby to przesłanie dotarło tam, gdzie powinno. I po trzecie, kaznodzieja Salomon mówi, że nawet mały ptak może dostarczyć wiadomość do króla. Księga Kaznodziei 10:20. Ani na swoim łożu nie przeklinaj króla, ani w swojej sypialni nie przeklinaj bogacza, bo ptaki niebieskie mogłyby roznieść ten głos, a stwór skrzydlaty oznajmić to słowo. W dobie multimediów ten ptaszek, który mógłby donieść królowi tą wieść, to mógłby być na przykład ten ptaszek z ikonki Twittera. Zresztą rządzący tam są. Twitter, nośnik informacji czy wymiany informacji polityków, jakichś celebrytów, tych sportowców, aktorów i tak dalej. Król może dowiedzieć się z różnych źródeł, co o nim mówią bezbożni. Wielu rządzących nadstawia ucho na te wieści od ptaszka niebieskiego. Jakie mam aktualnie poparcie? Jak tam sondaże stoją? Jak media społecznościowe wypowiadają się o nas? Ale prawy król powinien również zainteresować się tym, co mówi Boże Słowo, co mówi Kościół, którego celem nie są pochlebstwa czy jakieś, nie wiem, profity od rządzących, ale wierne zwiastowanie Bożej woli. Także chociaż nie ma dzisiaj z nami rządzących, to są ptaki niebieskie, są internety, które roznoszą wieści na świat. Także skoro już się wytłumaczyłem trochę się usprawiedliwiłem, dlaczego pastor mówi kazanie do prezydenta, którego nie ma fizycznie tutaj, przejdźmy do rzeczy. Żyjemy w czasach, kiedy wszystko staje się kwestią polityczną. A skoro jest polityczne dla wielu ludzi, to oczekuje się, że Kościół nie będzie się wtrącał do polityki. Dzisiaj zobaczcie, że żyjemy w czasach, kiedy polityczne staje się ścięcie drzewa na własnym podwórku, polityczną sprawą staje się zdrowie obywateli, polityczną sprawą staje się nazywanie aktów homoseksualnych grzechem. I polityka to jest wielki, wielki bożek współczesnych ludzi, który kontroluje ich poczucie jakiegoś szczęścia, spełnienia, poczucie celu. Tak, nadzieja, och, nadzieja w politycznych zmianach, nadzieja w naszych politycznych idolach, twarzach z plakatów, w programach partii, w tym nasza nadzieja na lepsze życie. Zobaczcie, jak wielu ludzi wciąż rozpacza po wynikach wyborów. Ach, no ja stąd chyba wyjadę, ja się potnę za. Wiecie, dlaczego rozpacza? Ponieważ ich Bóg, Bożek, Bóg z małej litery, nie przyniósł im oczekiwanego zwycięstwa. Reagują rozpaczą nieomal jak Filistyńczycy, widząc potłuczonego bożka Dagona, który leżał z oderwaną głową przed Arką Przymierza. Ojej, nasz bożek został zniszczony, nasza nadzieja legła w gruzach. Żyjemy w czasach, w których nie jest możliwe, żeby napisać w internecie na przykład o grzechu jakiejś osoby publicznej bez oskarżenia ciebie, że jesteś polityczny, że sprzyjasz tym i owym, że jesteś stronnikiem jakiejś partii. Tak jak napisał Doug Wilson, oskarżanie chrześcijan za bycie zbyt politycznymi w takich sprawach jest jak oskarżanie Noego za bycie zbyt mokrym. Zobaczcie, takie rzeczy jak aborcja, sodomia, one były grzechami na długo, długo, długo przed pojawieniem się tychże kwestii jako tematów politycznych w kampanii. Kiedy wierny pastor 1000 lat temu napominał przeciwko niemoralności, nie był polityczny w ten sposób. Nikt go nie oskarża, jesteś polityczny. Kiedy pastor dzisiaj głosi przeciwko tym grzechom, jest nazywany politycznym. Co się zmieniło? No, nie zmienił się dekalog, nie zmieniła się Ewangelia, nie zmieniły się moralne wymagania Chrystusa, zmieniły się natomiast bożki, idole. Współczesny bożek wielu ludzi, na przykład o nazwie świeckie państwo, albo bożek wielu ludzi o nazwie rząd, chce, aby wszystko było polityczne. Ceny jabłek są polityczne, ceny mąki są polityczne, sposób wychowywania dzieci w waszych domach jest sprawą polityczną, szerokość drogi jest sprawą polityczną i dodaje się, poglądy na temat aborcji są sprawą polityczną czy na temat homoseksualizmu. To wszystko jest polityczne. Kiedy Jan Chrzciciel napominał Heroda za niemoralność, za związek z Herodiadą, to nie była sprawa polityczna, to była sprawa duchowa. Ceną nie była pozycja Heroda, on oczywiście mógł w ten sposób to odbierać, ale ceną tak naprawdę była dusza Heroda. Herod oczywiście mógł powiedzieć, Janie, głoś kazanie tam tym swoim parafianom, którzy chodzą do ciebie na pustynię, nie mieszaj religii z polityką, przestań. Nawet gdyby Herod coś takiego powiedział, myślę, że ani trochę nie przekonałoby to Jana, ponieważ Jan wierzył, że przykazanie nie cudzołóż, a więc dekalog, dotyczy polityków. Nawet tych, którzy ignorują Boga lub w Niego nie wierzą. Kiedy Andrzej Duda po raz pierwszy został wybrany na prezydenta, również w naszym kościele, Kościół Wrocławski, inne kościoły, też modliliśmy się zgodnie z wymogami Pisma Świętego za niego, jego współpracowników, administrację. Jest to po prostu nasz obowiązek, tak jak mówi pierwszy list do Tymoteusza w 2 rozdziale. Bóg chce, żebyśmy modlili się o wszystkich, o przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli. Jest to nasz obowiązek, podjęliśmy się go z radością i chcemy też w tej kadencji kontynuować to. Tak, naszym pragnieniem jest, żeby Pan Bóg błogosławił prezydentowi, jego rodzinie, chronił jego zdrowie, jego osobę. Modlimy się o jego duszę, aby została zbawiona w dniu ostatecznym. Powinniśmy doceniać zaangażowanie prezydenta w budowanie silnej pozycji Polski na arenie międzynarodowej, w obronie tradycyjnej rodziny, małżeństwa, sprzeciw wobec eutanazji, że nie wstydzi się też odniesień do Boga. Bóg wie, na ile są to szczere jakieś odwołania, ale nie wstydzi się. Ale teraz, oczywiste jest również, że Kościół powinien również powiedzieć coś napominającego i przypominającego w tej kwestii. Wymienię tutaj 5 rzeczy. Po pierwsze, Panem Polski i Królem Polski oraz wszystkich narodów jest Pan Jezus Chrystus. Nie Czarna Madonna, nie Matka Boska Jasnogórska. I rolą prezydenta jest rozpoznać ten fakt, oddać chwałę Bogu i rządzić z bojaźnią Bożą, szukając mądrości w Piśmie Świętym, mając wokół siebie doradców nie tylko wśród dyplomatów, speców od PR-u, ale również wśród dojrzałych chrześcijan. Dedykowanie kraju, narodu, komuś innemu niż Jezusowi, nie zmienia faktu, że Polska należy do Jezusa. Ktoś może robić naprawdę różne dziwne rzeczy i dedykować nasz kraj różnym osobom, bóstwom i tak dalej. To nie zmienia faktu, że Panem jest Jezus, Królem jest Jezus. Ten akt dedykowania Polski komukolwiek innemu niż Bogu może jedynie zmienić to, czy będziemy obiektem Bożego błogosławieństwa, czy obiektem Bożego sądu. Po drugie, Bóg jest Bogiem, który powołał nas do wolności. To oznacza wolność, również wolność do zawierania na przykład obustronnych umów, bogacenia się, przedsiębiorczych działań, których celem jest na przykład poprawa warunków życia. Jest oczywiście część cesarska, o której mówi Biblia, czyli podatki, ale nawet podatki które płacimy i których państwo ma prawo oczekiwać zgodnie z nadaniem Bożym. Dzieje się to z nadaniem Bożym. List do Rzymian 13:6. Dlatego też i podatki płacicie, gdyż rządzący są sługami Bożymi po to, aby tego właśnie strzegli. Oddawajcie każdemu to, co mu się należy. Komu podatek, podatek, komu cło, cło, komu bojaźń, bojaźń, komu cześć, cześć. Rzymian 13:6-7. Czyli zobaczcie, mamy Boże zezwolenie, żeby władza ściągała podatki na zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa. Czyli tak, istnieją słuszne podatki. Nie jesteśmy jakimiś anarcho-libertarianami, którzy mówią, że podatek to zło. Och, podatek to zło, państwo to zło. Nie. Bóg ustanowił władzę, Bóg zarządził, że władza ma prawo ściągać podatki. Także stwierdzenie, że nie wiem, precz z podatkami jest niechrześcijańskie. Biblia sprzeciwia się takiemu spojrzeniu. Ale mamy też ostrzeżenie, Księga Przysłów 29:4, gdzie czytamy, król umacnia kraj prawem, kto ściąga wiele podatków, niszczy go. Nie kto ściąga podatki, niszczy kraj, ale kto ściąga wiele podatków, niszczy go. To oznacza, że w pewnych sytuacjach możemy powiedzieć, że pewien rodzaj podatków, jeszcze raz powiem, nie podatki, pewien rodzaj podatków jest rodzajem kradzieży. Biblia naucza, że jest możliwe, żeby państwo, żeby władze stosowały wobec obywateli bezprawie czy ucisk. Na przykład poprzez odbieranie ich nadmiernej części owoców ich pracy. Kiedy król Achab, znacie tą historię w Starym Testamencie, kiedy król Achab zapragnął winnicy Nabota, on mógł tą winnicę sobie przejąć, mógł w cudzysłowie, używając na przykład takich stwierdzeń jak: słuchajcie, wprowadzamy reformę rolną, albo od teraz mamy, słuchajcie, wprowadzamy zmiany stref. Żeby przejąć tą winnicę, on naprawdę mógł używać różnych wymyślnych nazw, ale żadna z tych nazw nie sprawiłaby, że jego działanie byłoby czymś innym niż kradzieżą. Również gdyby Achab opodatkował winnice, wszystkie winnice w Izraelu tak, iż Nabot nie byłby w stanie spłacić tej należności, to również byłby rodzaj kradzieży. Chociaż pewnie w urzędzie skarbowym może by to się nazywało podatkiem rolnym, ale nie zmieniłoby to faktu, że nadmierne podatki są rodzajem kradzieży. Chrystus nie pozwala, żeby rządzący wkraczali do domów obywateli, do miejsc pracy obywateli, żeby zabierać im, nie wiem, 40-50% powierzchni rolnej na przykład, 40% dochodów w imię jakiejś redystrybucji dóbr albo solidarności społecznej. Takie działania możemy różnie nazywać w mediach, takie działania możemy różnie nazywać w słownikach ekonomii, ale wszyscy muszą się nauczyć bardzo podstawowej lekcji ekonomii, to studenci też powinni się tego uczyć na Wydziale Ekonomii, że istnieje takie słowo jak kradzież. Przykazanie nie kradnij zostało napisane palcem Bożym na tablicach dekalogu, co oznacza prawo do własności, prawo do obowiązek wszystkich, poszanowania prywatnej własności i to dotyczy też prezydenta, premiera, rządu i tak dalej. I teraz ktoś powie, no dobra, no to są już dyskusje od dawien dawna, no to gdzie powinna przebiegać linia? Linia, kiedy dużo, to już jest za dużo. Kiedy można powiedzieć, że państwo oczekuje więcej niż powinno? Pomyślmy o tym w ten sposób. Bóg oczekuje w Biblii, że jego lud będzie składał 10 część dochodów na służbę w domu Bożym. Nazywamy to dziesięciną. Do Boga oczywiście należy wszystko, co mamy, ale Bóg mówi, do świątyni przynieś 10 część owoców swojej pracy. Jeśli chodzi o 90%, no masz wolność. Możesz złożyć część z tych 90% jako dobrowolną ofiarę, wspomóc potrzebujących, możesz kupić pizzę albo wyjechać na wakacje, a 10% przynieść do domu pańskiego. Pomyślcie, no nie? Mało. Mi się wydaje, że mało. Zobaczcie, gdyby państwo mówiło, przynieś mi 10% do skarbca, skakalibyśmy z radości, gdyby to był 10% podatek. I myślę, że to jest odpowiedź, a przynajmniej taką bym zaproponował dzisiaj. Na pytanie, gdzie jest granica oczekiwań cesarza odnośnie oczekiwań, podatków. Cesarz nie powinien przede wszystkim stawiać się ponad Bogiem i oczekiwać więcej niż Bóg. To nie jest tak, że każdy podatek jest słuszny, ponieważ jest usankcjonowany, przegłosowany i podpisany przez prezydenta. Kradzież nie przestaje być kradzieżą, jeśli rząd czy prezydent nazwie coś na przykład podatkiem dochodowym albo podatkiem od wzbogacenia. Po trzecie, Bóg ustanowił trzy instytucje, można powiedzieć trzy wspólnoty, trzy instytucje na ziemi. Istnienie każdej z nich jest niezależne od pozostałych dwóch. Każda z tych trzech wspólnot stoi niezależnie przed Bogiem i odpowiada przed Bogiem. Każda z nich jest zobowiązana rozpoznać autorytet Chrystusa nad sobą. I te trzy instytucje to rodzina, państwo, Kościół. Każda z tych wspólnot działaniami swoich przedstawicieli nie powinna, albo powiedziałbym, że żadna, nie powinna, nie, żadna z tych wspólnot poprzez działania swoich przedstawicieli nie powinna wkraczać w obszar i kompetencje pozostałych dwóch. Jeżeli to robi, to mamy do czynienia z pogwałceniem Bożego porządku i struktur władzy. Kościół na przykład nie może ingerować w coś takiego jak wysokość podatków, czy być organem decyzyjnym w takich kwestiach jak podatki albo budżet rodzinny, pożycie małżeńskie, wtrącać się do jakichś bardzo intymnych spraw. Kościół nie ma prawa tego robić. Państwo nie może wkraczać w takie rzeczy jak święcenia duchownych, czyli kompetencji, które Bóg powierzył Kościołowi, albo na przykład wychowanie dzieci w rodzinie, chyba że dochodzi do przestępstwa, do jakiejś przemocy i tak dalej. I po czwarte, Biblia wspiera sprawiedliwość. Kolejne pouczenie dotyczące rządzących. Zadaniem rządzących jest zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom i stosowanie sprawiedliwości wobec przestępców, co zawiera w sobie również delegowany przez Boga autorytet do stosowania kary śmierci. List do Rzymian, 13 rozdział od 1 wersetu czytamy: każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione. Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu, a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi. Wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. Przeto trzeba jej się poddawać nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie. Apostoł Paweł w tym rozdziale mówi, że władza nosi miecz, a nie na przykład patyk albo rózgę. Miecz nie jest narzędziem resocjalizacji. Kiedy w czasach, kiedy Paweł pisał te słowa, miecz nie był też eksponatem w muzeum, był narzędziem uśmiercania. Czyli władza otrzymała od Boga owo narzędzie, miecz, żeby z niego w sposób nie samowolny, ale roztropny, pełen bojaźni sposób korzystać. I piąta rzecz, mówiąc też o ochronie, tutaj o bezpieczeństwie obywateli, mam na myśli tak oczywistą rzecz jak ludzkie, nienarodzone życie. Nikt nie ma prawa pozbawiać życia drugiego człowieka, również nienarodzonego, bez sprawiedliwego procesu. Dlatego sprzeciwiamy się zabijaniu nienarodzonych. Oczywiście tam rozmawialiśmy również o aspekcie edukacyjnym, wychowawczym, tłumaczyć, wychowywać, edukować, czym jest życie nienarodzone, ale powinniśmy to również w tym wymiarze prawnym opowiadać się za tym, że żaden człowiek nie powinien być pozbawiony życia bez sprawiedliwego procesu. Żaden ojciec, matka, prezydent, sędzia, lekarz nie posiadają upoważnienia do tego, żeby zdecydować, czy pozwolić jakiemukolwiek dziecku zaczerpnąć powietrza. To nie jest w ogóle kompetencja władzy. Pozwolić dziecku, czy możesz oddychać, czy możesz żyć, to nie jest twój biznes. Dlatego też możemy zaapelować do pana prezydenta, żeby przygotował chociażby prezydencki projekt ustawy zakazującej legalnego zabijania nienarodzonych dzieci. I to jest jedno z najważniejszych powołań władzy. Ochrona życia ludzkiego, również nienarodzonego, i sprawiedliwe karanie tych, którzy to życie niszczą. I mówię te słowa jako pastor, jako sługa Słowa Bożego. Nie uprawiam w ten sposób polityki w większym stopniu niż Biblia, kiedy mówi, że przed Chrystusem powinno ugiąć się wszelkie kolano, a wszelkie narody i królowie powinni uznać autorytet Chrystusa nad sobą. Ambona nigdy nie powinna być podporządkowywana interesom polityków, ale jednocześnie ambona powinna mieć do powiedzenia coś, co wszyscy politycy powinni usłyszeć. I w tym momencie oczywiście może być tak, że ktoś powie, no ale co ty jakiś... Kim ty jesteś? Jaki ty kościół jesteś? Ty jesteś ewangeliczno-reformowany... Nie, jaki ty jesteś kościół? Ewangelicko-reformowany? Ewangeliczno... Niektórzy nawet nie są w stanie wymówić nazwy naszego kościoła. I co ty tutaj jakąś megalomanię uprawiasz z kazalnicy, że do prezydenta od razu uderzasz? No słuchajcie, właśnie chodzi o to, że to jest, no to jest Boża droga, że Bóg właśnie wybiera to, co znikome, to, co wzgardzone, żeby stawili czoła mędrcom mądrym, mędrkom tego świata. Bóg działa przez to, co nieistotne w oczach ludzi. Bóg działa poprzez popękane, niewiele znaczące naczynia, jak ja czy ty. Niech to też dodaje nam odwagi. To, co czyni to poselstwo znaczącym, to nie jest jakiś pastor, który staje za kazalnicą jakiegoś niewielkiego kościoła. Pastor jest tylko posłańcem, który przekazuje wieść od króla królów. Także autorytet posłańca zawsze leży w przesłaniu i autorytecie tego, który je wysłał. Dlatego autorytet pastora z otwartą Biblią to autorytet autora tej księgi. I ta księga, Boże Słowo, Pismo Święte oznajmia, że Bóg sądzi królów, prezydentów i robi to na trzy sposoby. Po pierwsze, Bóg osądza królów, władców, prezydentów i premierów w sposób, w jaki już osądził. Na przykład George'a Busha, Johna Kennedy'ego, Pawła Adamowicza czy Józefa Stalina. Każdy prezydent, każdy polityk, każdy dyktator ma tę wadę, że jest śmiertelnikiem i umrze. Każdy władca, nawet ten obdarzony wszelkimi państwowymi honorami i medalami, stanie przed Bożym tronem bez żadnego munduru i medalu. Nie będzie miał za sobą żadnego poparcia partii, poparcia własnej telewizji. Pozostaje jedyna nadzieja. Ta jedyna nadzieja jest dostępna teraz, przed śmiercią. Schronienie w łasce Jezusa Chrystusa. Pismo Święte zawiera relacje o królu, który już to zrobił, udał się do Boga, pokutował, miał na imię Manases. On był nikczemnym królem, który pod koniec swojego życia żałował. W drugiej księdze Kronik 33:12 czytamy, że gdy znalazł się w ucisku, błagał Boga, swojego Boga, ukorzył się bardzo przed obliczem Boga swoich ojców i modlił się do Niego, a On dał się uprosić i wysłuchał Jego błagania i pozwolił Mu powrócić do Jerozolimu, do swojego królestwa. Wtedy Manases poznał, że Pan jest Bogiem. Nie tylko niegodziwi politycy potrzebują nawrócenia. Potrzebują go również religijni politycy. Religijni ludzie. Nie tylko cudzołożnica potrzebowała łaski, ale łaski potrzebowali też faryzeusze. Drugi sposób, w jaki Bóg osądza, prowadzi poprzez sądy w historii. Doczesny sąd nad królami i narodami w historii. Dzieje się to w przypadku narodów, królów i władców, którzy są pełni bałwochwalstwa, pychy, rozwiązłości, różnych zboczeń w kontekście kultur narodów, które składają nienarodzone dzieci w ofierze bożkom współczesnej kultury. Kiedyś to był może Moloch, któremu składano dzieci w ofierze. Dzisiaj to może być bożek ja, życie dla mnie, tu i teraz. I to są sądy historyczne, które Bóg wylewa w czasie. Księga Objawienia naucza, że królowie ukrywają się w jaskiniach gór. Objawienie 6:15. Czytamy dalej, że Bóg jest tym, który posłał anioła, aby przywołał ptaki, aby mogły nasycić się ciałami królów. Objawienie 19:18. I to, o czym tam jest mowa, to nie są wizje końca świata, to są raczej wizje wyniosłych sił, które zostały osądzone w historii. I Bóg niejednokrotnie sądził również nasz naród z powodu naszych grzechów. Bałwochwalstwo, niewiara, brak nawrócenia. Tak? Niektórzy będą zawiedzeni. No nie jesteśmy Mesjaszem narodów. Potrzebujemy Bożej łaski i Bożego przebaczenia, a droga do przebaczenia prowadzi przez nawrócenie, opamiętanie z grzechu pogardy, kłamstwa, bałwochwalstwa, podwójnych standardów, martwej religijności i tak dalej. Nie jesteśmy chrześcijańskim narodem. Chrześcijańskie narody nie akceptują zabijania nienarodzonych dzieci. Raczej pokutują z tego grzechu, nawracają się i dążą do zmiany. Czyli mamy sąd na poziomie indywidualnym, kiedy człowiek umiera, staje przed Bogiem. Mamy sądy historyczne, narody, które wywyższają głupotę, wyśmiewają mądrość, same są poniżane. Tych narodów już dzisiaj nie ma. Bóg wylał sąd nad nimi w przeszłości. Dzisiaj możemy się uczyć o takich ludziach jak Chingis Khan, Aleksander Wielki, Neron, Adolf Hitler, Józef Stalin, Saddam Hussein, jako po prostu przeszłość. Ich chwała, ich królestw to była jak chwała mgły. Nie ma czego tam szukać. I to jest lekcja dla nas, że chluba, siła naszego narodu może mieć miejsce wyłącznie wtedy, jeżeli będziemy budowali na tym, co jest trwałe i niezniszczalne. Na Ewangelii Jezusa Chrystusa, którego królestwo przetrwa, usunie wszelkie ziemskie królestwa, które stoją w opozycji do jego woli. I trzecia, ostatnia, na tym zakończę, trzecia, ostatnia forma sądu dotyczy przyszłości. Nadejdzie dzień powrotu Chrystusa, tak jak sam obiecał, że wróci, i wszystkie narody staną przed żywym Bogiem. Stanie się to podczas powrotu Chrystusa i powszechnego zmartwychwstania ciał. Wszyscy mieszkańcy Sodomy, kiedy umarli, otrzymali indywidualną zapłatę, sąd, indywidualny sąd. Wiemy też, że Sodoma została zniszczona tysiące lat temu. Ale pomimo tych dwóch form sądu, Pan Jezus też mówi o przyszłym czasie, kiedy Sodoma zostanie postawiona ze wszystkimi narodami na sądzie. I zobaczcie, to nie będzie przyjemny sąd, nie mówię tylko o Sodomie, ale na przykład o Kafarnaum. Mateusza 11, 22. Ale powiadam wam, lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dniu sądu, aniżeli wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba wywyższone będziesz? Aż do piekła zostaniesz strącone, bo gdyby się w Sodomie dokonały te cuda, które się stały u ciebie, stałyby jeszcze po dzień dzisiejszy. Ale powiadam wam, lżej będzie ziemi sodomskiej w dniu sądu, aniżeli tobie. I kiedy ten dzień nastąpi, to pewnie będzie tam również Polska wraz z Tyrem, Atenami, Rzymem, Babilonem, Berlinem czy Moskwą. No i pytanie jest, co powiemy? Na co się powołamy? Nie wiem, na wiarę ojców, tradycyjne wartości. Na co się powołamy, kiedy Pan wyliczy nam nasze grzechy? No, grzechy, nie wiem, w nowoczesną Europę, wiarę w cudowny obraz, wiarę w czarną Madonnę, grzechy bałwochwalstwa, które zsyłały na nasz naród Boże sądy w historii. Także zamiast postrzegać Polskę jako Mesjasza narodów, ostatni bastion chrześcijaństwa w Europie, dajmy raczej przykład zawierzenia Stwórcy, a nie stworzeniu. I w Bożych oczach kwestią właśnie nie jest to, jaką kto miał pozycję, do czego w życiu doszedłeś, jakie odpowiedzialności spoczywały na tobie, ale czy byłeś w tych odpowiedzialnościach wierny. I będzie taki czas, kiedy wszyscy staną przed prawdziwym królem i nie będzie już prezydentów, premierów, sędziów, posłów, ministrów. Nie będzie możliwości manipulowania czymkolwiek. Nie będzie głosu większości, nie będzie ankieterów, nie będzie telewizji publicznej ani telewizji prywatnej, nie będzie już sondaży poparcia ani kampanii, która miałaby przekonać sędziego. Perspektywa Pisma Świętego jest taka, że ostatecznie, jeżeli mówimy o tej wyrwie, tym podziale pomiędzy ludźmi, to mamy jeden podstawowy podział: owce i kozły. I to jest perspektywa, którą już teraz musimy uwzględnić. Boży podstawowy podział to nie jest podział na rządzących i obywateli, na lewicę, prawicę, konserwatystów, liberałów. Podstawowy podział. Oczywiście są pewne podziały, które mają miejsce w świecie. To są dobre podziały na mądrego, głupiego, sprawiedliwego i niesprawiedliwego, ale ten podstawowy Boży podział to jest podział na owce i kozły. A kryterium jest to, czy ukochałeś pasterza i poszedłeś za jego głosem, czy za własnym. Także mamy miecz Słowa Bożego i mamy jakieś suche patyki. Mamy mocny fundament Ewangelii i mamy piasek, na którym wznosi się jakaś każda inna ludzka budowla. I zabiegamy o to, żeby każde kolano w Kościele, w naszych rodzinach, w kraju ugięło się przed Królem Królów, również kolano w Pałacu Prezydenckim, w naszym Sejmie, pokłoniło się przed Chrystusem, uznało panowanie Jezusa nad naszym życiem, nad naszym krajem i nad każdą sferą życia. Pomódlmy się.